Ekscelencje, dostojni księża, arcybiskupi i biskupi, umiłowani współbracia w kapłaństwie, kochani w Chrystusie Panu. Papież Pius XI, wyrażając w encyklice Quadragesim Anno wdzięczność Wszechmogącemu Bogu za niezliczone dobrodziejstwa, które spłynęły na Kościół dzięki encyklice swego poprzednika Leona XIII Rerum Novarum, przytoczył słowa świętego Ambrożego. Nie ma obowiązku większego nad obowiązek wdzięczności. Nie ma obowiązku większego nad obowiązek wdzięczności. Wdzięczność jest bowiem swego rodzaju sprawiedliwością. Ale wdzięczność, i to chciałbym bardzo mocno podkreślić, nie jest tylko obowiązkiem. I byłoby źle, gdybyśmy ją tylko tak traktowali. Wdzięczność jest przede wszystkim potrzebą szlachetnych serc. Jak bowiem zauważono, wdzięczność i pszenica rosną tylko na dobrych glebach. Wdzięczność cechuje ludzi z dobrego kruszca. Jest miarą naszego człowieczeństwa. Przeciwnie, jak stwierdził święty Ignacy Loyola, wśród wszystkich i niewyobrażalnych niegodziwości i grzechów niewdzięczność należy do najbardziej obrzydliwych rzeczy. Jest ona zapomnieniem otrzymanych dóbr, łask i darów, przyczyną, początkiem i źródłem wszelkiego zła i grzechu. Warto też zauważyć, że wdzięczność, będąca potrzebą szlachetnych serc, otwiera serce Boga, aby nas jeszcze hojniej obdarzyć. Święty Bonaventura pisał: nie ma niczego, co czyniłoby tak godnym człowieka darów Bożych, jak ustawiczne okazywanie wdzięczności Bogu za otrzymane już dobro. Zresztą podobnych stwierdzeń znajdujemy wiele w literaturze religijnej. Obecna narodowa pielgrzymka do Rzymu, której jesteśmy uczestnikami, nasycona jest właśnie uczuciami radosnej wdzięczności Panu Bogu, wypływającej z potrzeby naszych serc, wdzięczności za trzy wielkie wydarzenia, które przeżyliśmy w tym roku. Za dar wiary, który stawił nam żywo przed oczy, stawiono nam żywo przed oczy z racji jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski. Za wizytę Ojca Świętego Franciszka w Polsce i Światowe Dni Młodzieży w lipcu obecnego roku oraz za nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia. Za te dary dziękowano już w Polsce i to w różnych diecezjach i na różnych miejscach. Sam brałem też udział w takim dziękczynieniu. Obecna pielgrzymka, którą kończy ta uroczysta msza święta, jest szczególnym momentem okazywania tej wdzięczności, wymownie mającym miejsce w centrum Kościoła Powszechnego, w stolicy Piotra, by tutaj podzielić się naszą radością i tutaj wyśpiewać hymn wdzięczności. Naszą radość i wdzięczność chcemy bowiem przeżywać we wspólnocie z Piotrem naszych czasów, we wspólnocie z całym Kościołem. Wydarzenia, za które dziękujemy Bogu, ukazały wobec Ojca Świętego, wobec świata, wobec ludzi dobrej woli, żywotność Kościoła w Polsce. Papież Franciszek wielokrotnie dziękował Kościołowi w Polsce za dane świadectwo i wyrażał uznanie dla jego aktywności. Uczynił to także wczoraj podczas audiencji Podobnie czyniło wiele innych osób, zwłaszcza uczestników tych wydarzeń. Dziękując szczerze, nie można nie stawić sobie pytania, jak najlepiej wyrazić tę wdzięczność Panu Bogu. Jak najlepiej ją wyrazić? Myślę, że wszyscy zgodzimy się z tym, że najwspanialszym dziękczynieniem Bogu będzie realizacja przez nas tych myśli, pouczeń, zwłaszcza ze strony Ojca Świętego i inspiracji, które zrodziły się podczas wspomnianych uroczystości. Innymi słowy, najwspanialszym dziękczynieniem Bogu będzie realizacja orędzia, które wyłoniło się z tych uroczystości. To orędzie jest bogate, wielopłaszczyznowe. Dotyczy bowiem wiary, modlitwy, sakramentów, przeżycia wspólnoty Kościoła, braterstwa, gościnności, radości chrześcijańskiej itd. Musząc się ograniczyć w moich rozważaniach, chciałbym odnieść się jedynie do nauczania, jakim papież Franciszek ubogacił nas podczas swego pobytu w naszym kraju. Ogólnie mówiąc, uwierzytelnił on podstawowe kierunki duszpasterstwa w Polsce. Umocnił Kościół wierzy i w tożsamości, dodał otuchy. Gdy zaś chodzi o specyficzne aspekty życia i misji Kościoła, chciałbym przypomnieć niektóre elementy tego nauczania, które są szczególnie aktualne i winny być rozpatrywane oraz realizowane w naszym kraju. W płomiennym przemówieniu podczas pierwszego spotkania na krakowskich błoniach papież starał się zafascynować młodzież osobą Jezusa. Osobisty kontakt z Chrystusem jest bowiem elementem centralnym naszego życia duchowego. W związku z czym Ojciec Święty podkreślił, że ten Jezus żyje pośród nas i chce wejść do serca każdego z nas, by umocnić więzi przyjaźni między nami, że chce pomóc nam, aby nie ograbiono nas z tego, co w nas najlepsze, z energii, z radości, z marzeń, dając w zamian fałszywe złudzenie. Że chce nam pomóc uchronić się od wyobcującego oszołomienia i obdarzyć mocą łaski, prawdziwą pasją, czyli pragnie uczynić nas zdolnymi do wielkich dzieł, do przemieniania oblicza świata, do dzielenia się z innymi, do miłosierdzia, które jest na zawsze młode oblicze, buduje mosty, spieszy z pomocą i skłania do dzielenia się z innymi z wiary. Fascynacja Chrystusem, centralny punkt naszego życia duchowego. Odpowiadając na pytania polskich biskupów, papież uczynił wiele wnikliwych spostrzeżeń. Ostrzegł przed jakimś gnostyckim życiem duchowym, subiektywnym szukaniem Boga bez Chrystusa lub bez Kościoła. Zaznaczył, że dzisiaj my wszyscy, słudzy Pana, biskupi, kapłani, osoby konsekrowane i ludzie świeccy, powinniśmy być blisko ludu Bożego, zwłaszcza wobec ludzi młodych, że mają nas cechować relacje braterstwa i wzajemnej pomocy. Omawiał wówczas wszystkie problemy w perspektywie miłosierdzia, czyli nieskończonej miłości Boga, który pochyla się nad każdą nędzą człowieka. W tym kontekście podkreślił między innymi, że święty Jan Paweł II był gigantem miłosierdzia. Przez to pośrednio zwrócił uwagę na to, byśmy sięgali do niezwykle bogatego nauczania tego papieża o miłosierdziu, do jego przykładu i zaangażowania w tej dziedzinie. Domagał się starań, byśmy wzrastali w wierze, zaspokojaniu wszystkich potrzeb duchowych. Wskazał na bałwochwalstwo pieniędzy jako ogromne źródło niesprawiedliwości, wojen, zła i korupcji. Mówił o niezastąpionej roli parafii, której odnowę powinno się mieć zawsze na oku, co ma żywotne znaczenie wobec przeciwnych tendencji pojawiających się w niektórych krajach. Sprecyzował rzecz bardzo aktualną w naszej rzeczywistości, mianowicie swoje stanowisko wobec problemu uchodźców. Przestrzegał przed prawdziwą kolonizacją ideologiczną, która panuje na wszystkich kontynentach i oczywiście wdziera się także do Polski, a której jednym z przejawów jest teoria gender. Niebezpieczeństwo tej kolonizacji nie wolno nam nie dostrzegać i się skutecznie przeciwko niej przeciwstawić. Na Jasnej Górze wyjaśniał Ojciec Święty, że Bóg dokonał zbawienia ludzkości, stając się małym, bliskim i konkretnym. I takim jest zawsze dla nas. Ukazał potem te trzy cechy, małość, bliskość i konkretność w spełnianiu swej misji przez Maryję, by uzmysłowić nam, że i nasze życie i apostolstwo powinno się realizować w ten sam sposób. Papież przemawiał nie tylko słowem, ale też modlitewnym milczeniem w Auschwitz i Birkenau, jak również czułością okazaną w szpitalu dziecięcym, gdzie nazwał kulturę odrzucenia okrucieństwem i wezwał do kultury przyjmowania, do miłości. Przemówił odwiedzeniem chorego kardynała Macharskiego, przejazdem tramwajem w towarzystwie młodzieży niepełnosprawnej, wielokrotnym okazywaniem wdzięczności. Kilkakrotnie oburzył się na niesprawiedliwości, okrucieństwa i wojny w dzisiejszym świecie, mówił o światowej wojnie w kawałkach oraz wezwał do zaangażowania i modlitwy zakrzywdzonych, do braterstwa i przyjaźni. Na zakończenie drogi krzyżowej uświadomił nam, że Bóg jest obecny w każdym cierpiącym człowieku. To znaczenie uczynków miłosierdzia co do ciała i tych co do duszy. Tutaj, jak zaznaczył, w grę wchodzi nasza wiarogodność jako chrześcijan. Podkreślił, że miłosierdzie wobec potrzeb i cierpień ludzkości to droga szczęścia, to jedyna droga, która zwycięża grzech, zło i śmierć. To droga nadziei i przyszłości. Do kapłanów, seminarzystów, osób konsekrowanych w sanktuarium świętego Jana Pawła II mówił, że misja, do jakiej Pan ich powołał, ma być wykonywana w duchu służby i dyspozycyjności. Ma być niejako kontynuacją zapisywania kart Bożego Miłosierdzia. Że wymaga ona szukania Boga w modlitwie, której wyznajemy i zawierzamy Jemu także naszą nędzę, trudności i przeciwności. Podczas czuwania modlitewnego na kampus Misericordia w Brzegach żywiołowo wezwał młodzież, by nie myliła szczęścia z wygodnictwem, zanurzaniem świat gier, wideo i spędzaniem wiele godzin nad komputerem, nie martwiąc się. Mówił, że są ludzie, którym zależy, by młodzież była taka, bo wtedy łatwiej ją otumanić, ogłupić, uśpić, pozbawić wolności. Przeciwnie, nawoływał młodych ludzi do tego, by odważnie poszła za Jezusem i zaangażowała się na polu społeczno-politycznym oraz religijnym, przemieniając oblicze świata, czyniąc się aktywnymi bohaterami historii i zostawiając w niej ślad. Zaś w komilii podczas końcowej Eucharystii na Campus Misericordiae wyjaśnił, że chcąc spotkać się z Jezusem, możemy podobnie jak Zacheusz w Jerychu napotkać na różnego rodzaju przeszkody, przeciwności. Wymienił realistycznie trzy, bardzo aktualne. Poczucie niegodności czy niezdolności. Ja czuję się niegodny do przemieniania się, do przyjęcia Chrystusa. Wstyd czy ryzyko kompromitacji wobec innych oraz strach przed obezwładniającą oceną otoczenia. Wskazał przy tym na najgłębsze racje przezwyciężania tych przeszkód. Jak Zacheusz przeżyć radość spotkania i przyjęcia Jezusa w domu swojego serca. Wobec władz Rzeczpospolitej Polskiej na Bawelu zwrócił uwagę na rzeczy bardzo ważne, także dla Kościoła. Mianowicie, cytuję, że świadomość tożsamości jest niezbędna dla zorganizowania wspólnoty narodowej w oparciu o dziedzictwo humanistyczne, społeczne, polityczne, ekonomiczne i religijne. Że ma to znaczenie także dla współpracy na płaszczyźnie międzynarodowej. Pochwalił pojednawcze inicjatywy Kościoła w Polsce z Niemcami w roku 1965 i Kościołem Prawosławnym Patriarchatu Moskiewskiego w 2012. Zachęcał do odwagi prawdy i stałego zaangażowania etycznego, do poszanowania osoby ludzkiej, do polityki społecznej na rzecz rodziny, do przyjmowania i ochrony życia od początku do naturalnej śmierci. Moi drodzy, to tylko uproszczone migawki bogactwa nauczania podczas Światowych Dni Młodzieży. Nauczanie, jakim papież dzielił się z nami, nie jest oczywiście czymś zupełnie nowym Kościołowi w Polsce. Niemniej jest jakimś nowym umocnieniem, zwróceniem uwagi, zachętą, jest nową prowokacją. To był dar Bożego miłosierdzia względem nas. Najpiękniejszym podziękowaniem za te wspaniałe wydarzenia, które dokonały się w Polsce, jak już powiedziałem, jest to, by wielowymiarowe przesłanie tych dni wraz z nauczaniem, jakim zostaliśmy obdarowani, uczynić punktem odniesienia dla nas Polaków, przeżyć je na nowo, pogłębić i realizować dzień po dniu. Te wydarzenia przecież miały miejsce po to, by umocnić nas teraz i rzutować na przyszłość. Pięknie to wyraził papież podczas końcowej mszy świętej, gdy mówił, że świetlana przyszłość rozpoczęła się dla Zacheusza, od chwili, gdy Jezus wszedł do jego domu. Ojciec Święty kontynuował w następujący sposób, cytuję, Jezus kieruje dziś do ciebie to samo zaproszenie. dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Moglibyśmy powiedzieć, kontynuował papież, że Światowy Dzień Miłosierdzia rozpoczyna się dziś i trwać będzie jutro w domu, bo od teraz to tam Jezus chce Ciebie spotkać. Pan nie chce zostać tylko w tym pięknym mieście albo w małych, miłych wspomnieniach, ale chce przyjść do Twojego domu. Chce być obecny w Twoim codziennym życiu, w nauce, studiach, w pracy, w przyjaźniach, uczuciach, planach i marzeniach. Jakże bardzo pragnie, mówił papież Jezus, aby Jego słowo przemawiało do każdego Twojego dnia, by Jego Ewangelia stała się Twoją i by była nawigatorem na drogach życia. A więc to obecne dziękczynienie nie jest wyrażeniem wdzięczności za coś, co się skończyło, co się dokonało, ale za to, co się rozpoczęło, co ma się rozwijać, owocować, coraz bardziej owocować. Jest rzeczą niezmiernie ważną, by sobie to uświadomić. Panie, który staniesz się prawdziwie obecny podczas tej Eucharystii, w największym akcie Twojego miłosierdzia, za przyczyną świętego Jana Pawła II, pomóż nam. Amen.